Dzień dobry. W ramach rozmów z jedynkami do Parlamentu Europejskiego, przypomnę, wybory już 9 czerwca, w naszym studiu Tomasz Kszciuk z Komitetu Wyborczego Polexit. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry słuchaczom.
Startuje pan z 7, w sumie z 4 taki wylosował wam się numer ogólnopolskiego komitetu. Pan przy poprzednich wyborach do Parlamentu Europejskiego również startował z Krakowa. Dlaczego tym razem w Poznaniu? Bo tutaj wasz komitet nie jest szczególnie popularny.
To jest pierwszy raz, kiedy udało nam się zarejestrować ogólnopolsko, co jest już wielkim sukcesem. A w poprzednich wyborach udało nam się zarejestrować tylko w 2 okręgach. Wynikało to w dużej mierze z tego, że sąd przeciągał proces rejestracji partii, odsyłając nam dokumenty pod różnymi pretekstami.
Niesłusznymi pretekstami?
Miał uwagi co do statutu, natomiast nie zrobił tego jednorazowo, tylko za każdym razem, bo to były bodajże 3 odesłania, za każdym razem miał uwagi do czegoś innego. Także zostało nam wtedy bodajże 10 dni na zebranie podpisów. No niestety nie udało nam się wtedy. W tym momencie nam się udało i startujemy ogólnopolsko.
Udało wam się już jakiś czas temu, ale w Poznaniu również pana nie ma. To znaczy konferencji prasowych pan nie organizował żadnych ani spotkań.
Jeszcze nie. Poświęciliśmy bardzo dużo czasu na organizację zbiórki podpisów. W tym momencie mamy struktury jeszcze dosyć skromne, natomiast mamy nadzieję, że to się wszystko zmieni po tych wyborach. Wreszcie mamy dostęp do mediów ogólnopolskich. Nie do wszystkich jeszcze niestety. Jesteśmy banowani na każdym kroku, można powiedzieć. W sondażach nas się pomija. Jest 6 komitetów ogólnopolskich i inne, albo niezdecydowani. Nie ma 7 komitetu, którym jesteśmy my.
Może dlatego, że się nie pokazujecie, że nie wychodzicie do ludzi, bo w waszych filmach promocyjnych, w mediach społecznościowych pan również je udostępnia. Twierdzicie, że jesteście niewygodną opcją, że nie można mówić o waszym istnieniu. Pan sądzi, że ktoś się umówił, żeby o was nie mówić?
Jest generalnie taki nacisk i to jest bardzo mocno zauważalne. Nie wiem, czy zwróciła pani uwagę, do pewnego czasu nawet Platforma straciła polexitem w wykonaniu PiS-u. W tym momencie nie używają już tego określenia, tylko mówią o eurosceptycyzmie PiS-u. W całej Unii Europejskiej jest dosyć mocny ruch teraz takich właśnie opcji uniosceptycznych i jest dosyć duży nacisk na to, żeby w ogóle nie mówić o takich ruchach. Żeby je pomijać. No nie wiem, niektórzy uważają, że jak nakryją...
Trudno mi się zgodzić, bo jest pan tutaj, w naszym studiu.
Tak, jesteśmy, bo jest to jakby wymóg ustawy, który powoduje to, że jak jest Komitet Ogólnopolski, ma możliwość wtedy korzystania z czasu antenowego.
Tak, to w różnych programach, w różnych formach. To zaprosiłam pana bez żadnego przymusu. Chciałabym, żeby to było jasne.
Oczywiście.
Budowa gazociągu Nord Stream 2 w świetle przyjęcia dyrektywy gazowej. Czytam teraz fragment waszego programu. Uważamy, że każdy kraj ma prawo sprzedawać swoje surowce tam, gdzie chce i każdy kraj ma prawo kupować surowce tam, gdzie chce. Czy pan by kupował gaz i węgiel od Rosji?
A dlaczego nie? Większość krajów kupuje, znaczy większość. Rosja, jeżeli państwo zauważyli, zwiększyła swoje obroty i zarobki od momentu rozpoczęcia wojny, sprzedając gaz jakby w innych kierunkach. Nie tylko do Europy, ale do Azji, Chin. Tutaj my musimy myśleć o interesie Polski, a nie o interesie innych krajów.
Bycie
przede wszystkim.
Bycie blisko Rosji jest w interesie Polski?
Nie, dywersyfikacja energetyczna jest w interesie Polski, czyli możemy kupować i od Rosji, możemy kupować, zresztą część gazu kupowanego od Niemiec to jest gaz rosyjski, który jest przesyłany tylko przez Niemcy i płacimy Niemcom prowizję, czyli płacimy więcej za gaz, który moglibyśmy mieć dużo taniej.
A czy pan sądzi, że bliskość Rosji nie wymaga jakichś sojuszy z innymi państwami?
Wymaga jak najbardziej. Natomiast nie możemy...
Unia jest takim sojuszem, a pańska partia chciałaby wyjścia z Unii.
Ale co nam Unia może zagwarantować? Unia może w przypadku jakiegokolwiek zagrożenia może najwyżej uchwalić dyrektywę i to też pewnie po kilkunastu dniach, zanim uzgodnią wspólne stanowisko, to nam nie daje nic. Unia nie ma żadnych możliwości militarnych, żeby pomóc Polsce. Polska jest w NATO, o czym powinniśmy pamiętać. Jest to sojusz, który teoretycznie przynajmniej gwarantuje nam bezpieczeństwo. Natomiast Unia nie ma żadnych możliwości, żeby nam zagwarantować bezpieczeństwo poza rezolucjami, poza nakładaniem sankcji, które zresztą są łamane przez większość państw Unii.
Jakie rezolucje są łamane?
No, wszelkie sankcje handlowe, które były narzucane na Rosję, były obchodzone przez Niemcy, przez Francję.
Polska też długo wychodziła z tego, ale w końcu wyszła z tych umów o kupnie gazu czy węgla z Rosji, więc obchodzone to chyba za dużo powiedziane, bo wszystko to dążyło do tego, żeby te umowy jednak zakończyć.
Ale ja nie mówię o umowach Polski, tylko o sankcjach narzucanych na Rosję przez Unię Europejską, bo na tym cierpieli polscy przedsiębiorcy, polscy rolnicy, którzy nie mogli sprzedawać swoich produktów. Nie mogliśmy prowadzić swobodnej wymiany handlowej z Rosją. Natomiast kraje takie jak Niemcy robili to. Oni dalej kupują gaz od Rosji, dalej jest wymiana handlowa, tylko jest to robione po cichu, a nie widać tego, a my jako Polacy jesteśmy stawiani tutaj na pierwszej linii frontu.
Czyli to jest nieoficjalnie, że oni kupują ten gaz, Niemcy od Rosji?
Nie, oficjalnie kupują, ale przecież to nie jest tajemnica, że Niemcy kupują gaz od Rosji. Skoro nam sprzedają rosyjski gaz, no to skądś go muszą brać.
Czym panu ta Unia tak za skórę zaszła?
Znaczy Unia zmieniła się radykalnie od momentu wstąpienia. Unia w swoim zamyśle miała być wspólnotą suwerennych narodowych państw, połączonych wspólną wymianą ludzi, swobodą osiedlania się, wymianą handlową bez ceł, ale bez narzutu administracji, bez żadnej biurokracji. Tak jak w tym momencie ta biurokracja się rozrosła, jest to dla nas nie do przyjęcia. W poprzednim roku Parlament Europejski chciał wprowadzić ponad 260 zmian w traktacie lizbońskim, czyli praktycznie to jest wywrócenie traktatu do góry nogami. Te zmiany miały dotyczyć głównie sfer obronności, sfer podatków. To doprowadziłoby do tego, jeżeli one wejdą w życie, bo niestety, dla nich nie udało im się tego wprowadzić przed zmianą struktur parlamentu, doprowadziłoby do tego, że państwa narodowe przestałyby istnieć praktycznie.
Przestałyby istnieć państwa narodowe. To jest takie hasło, którym wasza partia lubi straszyć, bo to się tak przejawia przy różnych wyborach, ale nic się nie stało z państwami do tej pory przez te 20 lat Polski.
Nie, to się nie stało. Przecież praktycznie jesteśmy już państwem suwerennym.
Suwerennym?
Nie mamy możliwości decyzji, pełnej decyzji o tym, z kim na przykład możemy zawierać sojusze, z kim mamy współpracować. No to wszystko jest ograniczane przez Brukselę, przez Berlin.
To jest wynik tego, że w 2004 roku, a właściwie w 2003 głosem społeczeństwa zdecydowaliśmy się wstąpić do sojuszu. Tak to jest, że to jest jakaś siła
do
kompromisu.
Unii, do sojuszu.
Do Unii Europejskiej.
Tak, tylko że Unia w 2004 roku była inną Unią niż jest obecnie. Te zmiany, które zaszły w ciągu tych 20 lat.
Pan by wolał, żeby nic się nie zmieniało.
No, na pewno wolałbym, żeby się nic nie zmieniało, żeby ta Unia była na takim poziomie, jak była w 2004 roku, niż tak, jak jest teraz. I perspektywy i kierunek, w jakim podąża, to jest dla nas nie do przyjęcia. Ja wiem, że hasło Polexit dla wielu jest obrazoburcze, jest hasłem bardzo mocnym, konkretnym, ale po to jest to hasło, żeby obudzić ludzi. To ma być swoisty katalizator dla Polaków, żeby się zainteresowali tym, jaką Polska ma rzeczywistą pozycję w Unii Europejskiej, jakie tam mamy stanowisko, jak jesteśmy traktowani. Proszę zwrócić uwagę, że jesteśmy członkiem od 20 lat, a jesteśmy traktowani jako drugi garnitur. Cały czas jesteśmy
Dlaczego
pouczani.
Dlaczego pan tak uważa?
No ale tak jest.
Przecież Polska również bierze udział w podejmowaniu decyzji w Unii Europejskiej.
No teoretycznie tak, ale tak naprawdę Unią rządzą Niemcy i Francja.
W jakim sensie rządzą? Mają rzeczywiście, Niemcy mają najwięcej posłów, to prawda, no, ale to też nie jest żadna nowość, to jest od początku fakt, na który godziliśmy
tak,
się.
Tak, ale to miała być wspólnota suwerennych państw, a w tym momencie...
Żadne państwo nie może w Unii rządzić samodzielnie, bo to wymaga sojuszy między sobą i między partiami przecież,
tak, no,
między
posłami. Niech pan zwróci uwagę, jak jest traktowana Polska.
Jak jest traktowana Polska?
My jesteśmy traktowani jako drugi garnitur. Nie mamy takiej siły. To też jest wina naszych polityków, że oni pozwalają na to, żebyśmy byli traktowani w ten sposób. Nie mamy naprawdę mężów stanu, dla których interes Polski byłby na pierwszym miejscu. Wielu z nich oficjalnie o tym mówi, że interes Unii Europejskiej jest na pierwszym miejscu, a dopiero na drugim jest interes Polski. Dla niektórych Polska to jest nienormalność. Jeżeli ktoś ma takie podejście, no to nie można go traktować jako polskiego polityka.
To po co pan chce do Unii Europejskiej, do parlamentu jechać? Tam trzeba brać udział w jakichś komisjach, działać?
Oczywiście. Chcemy, to jest bardzo częste pytanie, które jest nam zadawane. Chcemy się tam dostać po to, żeby powstrzymać ten kierunek, w którym podąża Unia. Nie możemy
Czyli
tego zrobić
od środka.
Oczywiście. Nie możemy zrobić tego stojąc z boku. No, proste przedstawienie tego może być takie, że mamy organ, który jest zaatakowany przez nowotwór i mamy jakieś tam lekarstwo. Możemy puścić oko do ekologów, będzie to lekarstwo homeopatyczne i lekarstwo, które leży obok organu, nic nie pomoże. Ale natomiast to... jeżeli zaimplementujemy to lekarstwo w ten organ, jest szansa, że uda się przynajmniej zatrzymać proces chorobowy.
Czyli, nie zgadzać się na wszystkie decyzje tam w Brukseli?
Oczywiście.
Po prostu wetować, co się da,
nie,
tak?
Nie wszystko, co się da. Jeżeli to będą decyzje, które będą, które zmienią kierunek, w którym obecnie Unia podąża, jak najbardziej to poprzemy. My nie jesteśmy przeciwko integracji, współpracy między krajami w Europie, natomiast jesteśmy przeciwko tej strukturze, która teraz, z którą teraz stała się Unia Europejska. To jest internacjonalistyczny eurokołchoz. No, tam jest narzucane Polsce i nie tylko Polsce totalnie lewacki światopogląd. Są podważane podstawy, na których powstała Europa przez setki lat. Są podważane podstawy tradycji, kultury. Jesteśmy zalewani przez rzesze obcych nam całkowicie kulturowo, światopoglądowo najeźdźców.
Najeźdźców? Ma pan na myśli imigrantów?
No tak, możemy ich nazwać imigrantami. No, to są...
Czy nasza kultura jakoś straciła na tym, że Ukraińcy przyjechali
do... Nie wie pani, co się dzieje w
Polski?
Europie? Nie widzi pani tego, co się dzieje? Przecież to można w internecie zobaczyć tysiące filmów, jak oni się integrują. To są ludzie, którzy się nigdy nie zintegrują z Europejczykami. Oni przyjeżdżając tutaj traktują to jako możliwość objęcia kolejnych terenów pod swoje panowanie, można to tak górnolotnie powiedzieć. Proszę?
Nie generalizuje pan trochę?
Nie. A możemy to zaobserwować we wszystkich krajach, do których zostali narzuceni siłą. Teraz chcą to zrobić Polakom. Chcą rozbić Polskę, mimo tego, że jest wewnętrznie, politycznie dosyć mocno zróżnicowana, jest jednak narodem dosyć homogenicznym.
Czyli chciałby pan...
Kulturowo i światopoglądowo. Natomiast jeżeli dojdzie do tego, do czego zmierza w tym momencie Unia Europejska, to zostanie rozbita. Wiadomo, że im więcej jest różnorodności w tym złym znaczeniu, to tym łatwiej powodować konflikty i tym łatwiej zarządzać takimi państwami.
Tomasz Kszciuk, jedynka z Komitetu Wyborczego Polexit do Parlamentu Europejskiego. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu.